Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku cztery tematy. Rozpocznę od sprzeciwu sporej części państw arabskich i muzułmańskich, które tak naprawdę wystąpiły przeciwko ambasadorowi USA w Izraelu, Mike'owi Huckabee, który oświadczył w wywiadzie dla Tuckera Carlsona, że Izrael mógłby sobie rościć prawo do terytorium obejmującego znaczną część Bliskiego Wschodu. Pytanie, co oznaczają te słowa ambasadora Stanów Zjednoczonych? Jak wyglądała ta reakcja państw arabskich? O tym w pierwszej części dzisiejszego odcinka. A pozostałe trzy części będą poświęcone relacjom polsko-ukraińskim. I rozpocznę od, moim zdaniem, absolutnie skandalicznego wpisu wiceministra nauki w rządzie Donalda Tuska, który zareagował na mapę tak zwanej Wielkiej Ukrainy z zagarniętymi polskimi ziemiami. I bynajmniej nie były to głosy, nie był to głos potępienia. No i pytanie, jak to się dzieje, że to lobby proukraińskie jest w Polsce tak silne, że ma swoich przedstawicieli także w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej. Temat trzeci jest niezwykle interesujący i niezwykle ważny, ponieważ pokazuje słabość instytucji państwa polskiego w relacjach ze stroną ukraińską. Tym razem będzie to przykład Instytutu Pamięci Narodowej, który, próbując się pochwalić tym, że Ministerstwo Kultury Ukrainy wydało zgodę na prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej, jednocześnie ten sam IPN przyznał, że jego partnerem po drugiej stronie nie jest ukraiński IPN, czy nie jest jakieś ministerstwo, ale prywatne przedsiębiorstwo. No i to oczywiście rodzi pytania o partnerstwo, o status równości obu stron. Pytanie, jak będzie wyglądać kwestia nadzoru nad działaniami prywatnego ukraińskiego przedsiębiorstwa, jeżeli chodzi o prace poszukiwawcze. No tu powstaje mnóstwo pytań, które jednocześnie uwidaczniają, jak słabe jest państwo polskie w relacjach z władzami w Kijowie. Tak naprawdę powinny być już dawno masowe ekshumacje, masowe prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na Ukrainie, a tutaj zaledwie jedna zgoda wywołuje taką radość ze strony IPN-u, jednocześnie obnażając tę słabość, to można powiedzieć brak równego traktowania. No ale o tym, tak jak powiedziałem, w trzeciej części dzisiejszego odcinka i wreszcie część czwarta i ostatnia, ale nie najmniej istotna, ponieważ dotyczy podpisu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pod nowelizacją o ustawy o świadczeniach rodzinnych i ta, można powiedzieć, ten podpis pana prezydenta rozszerza uprawnienia Ukraińców w miejsce czegoś, no właśnie, w miejsce sytuacji, której do tej pory nie było. Okazuje się, że odejście od rozwiązań tak zwanej specustawy do rozwiązań systemowych potwierdza trwałe rozszerzenie uprawnień socjalnych dla obywateli obcego państwa. No i to, można powiedzieć, te trzy wątki, te trzy tematy, jak w soczewce, pokazują dzisiaj słabość Rzeczypospolitej Polskiej, brak sprawczości w stosunku do, jeżeli chodzi o relacje z Ukrainą. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Ja Państwa tradycyjnie już zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału. Dziękuję za każdą wirtualną kawę. Zachęcam Państwa do komentowania, do lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. 21 lutego 2026 roku kraje arabskie i muzułmańskie ostro potępiły słowa amerykańskiego ambasadora w Izraelu, Mike'a Huckabee, który stwierdził, że Izrael ma prawo do znacznej części Bliskiego Wschodu. No, te słowa wywołały wprost burzę w krajach takich jak Arabia Saudyjska, a wszystko to w wywiadzie udzielonym komentatorowi, publicyście, dziennikarzowi amerykańskiemu Tuckerowi Carlsonowi, który to wywiad ukazał się 20 lutego bieżącego roku. No i w tym wywiadzie Carlson powołał się na biblijny werset, według którego Bóg obiecał potomkom Abrahama ziemie obejmujące tereny dzisiejszego Egiptu, Syrii i Iraku. I w tym kontekście, w kontekście tego właśnie cytatu z Biblii, amerykański dziennikarz zapytał amerykańskiego ambasadora w Izraelu, czy według niego Izrael ma prawo do tych ziem. No i tutaj te słowa, które wypowiedział Huckabee, warto przywołać. To jest cytat. Nie jestem pewien, czy posunęliby się tak daleko. To ogromny teren. Nie miałbym nic przeciwko, gdyby wzięli to wszystko. Koniec cytatu. Natomiast no, zastrzegł jednak Huckabee, że nie sądzi, to jest jego zdanie, aby Izrael miał takie zamiary. No i tutaj również cytat. Nie dążą do przejęcia Jordanii, Syrii, Iraku ani żadnego innego miejsca. Chcą jedynie chronić swoich obywateli. Nie domagają się powrotu do wszystkich tych ziem, ale chcą przynajmniej utrzymać te, na których teraz mieszkają, które legalnie posiadają i które stanowią dla nich bezpieczną przystań. Koniec cytatu. W tym miejscu warto przypomnieć, że w listopadzie 2024 roku, tuż po tym jak prezydent Donald Trump ogłosił, no właśnie, Mike'a Huckabee jako kandydata na ambasadora w Izraelu, ten otwarcie poparł aneksję zachodniego brzegu przez Izrael. Całkiem niedawno mówiłem Państwu w podcaście geopolitycznym o tej takiej, no można powiedzieć, niecodziennej koalicji ponad 80 państw i organizacji, które potępiły działania Izraela na zachodnim brzegu. I wśród tych państw, które no nie godzą się na takie jednostronne działania Izraela, znalazły się no między innymi i Korea Południowa, i Korea Północna, i Rosja, i Polska. Także dosyć niecodzienna koalicja. I w tym kontekście też warto wspomnieć o tym, że Huckabee jeszcze no właśnie na jesieni 2024 roku otwarcie popierał aneksję zachodniego brzegu przez Izrael, co wywołuje ogromny sprzeciw społeczności międzynarodowej. Warto wtedy, no właśnie, warto przypomnieć, że w rozmowie z izraelskim Army Radio mówił wtedy, cytuję, nie będę tworzył polityki, lecz będę ją realizował zgodnie z wolą prezydenta. Trump w swojej pierwszej kadencji pokazał, że żaden inny amerykański prezydent nie zrobił więcej, by uznać suwerenność Izraela. Koniec cytatu. No i w tym kontekście warto przyjrzeć się tej reakcji społeczności międzynarodowej. Między innymi bardzo ostro potępiły te słowa amerykańskiego ambasadora władze Arabii Saudyjskiej. Egipskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało tę wypowiedź za rażące naruszenie prawa międzynarodowego. Do tego no, trzeba powiedzieć o tym, że Liga Państw Arabskich zareagowała, która stwierdziła, że tego typu wypowiedzi mają charakter, cytuję, ekstremistyczny i są pozbawione jakichkolwiek racjonalnych podstaw. Koniec cytatu. Jednocześnie też warto zwrócić uwagę, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Autonomii Palestyńskiej potępiło właśnie tę wypowiedź amerykańskiego ambasadora jako sprzeczną, cytuję, z faktami religijnymi i historycznymi, prawem międzynarodowym oraz stanowiskiem prezydenta USA Donalda Trumpa, który odrzucił aneksję zachodniego brzegu. Koniec cytatu. No, to jest nawiązanie do tych słów Donalda Trumpa z września 2025 roku, kiedy mówił, że no nie pozwoli Izraelowi na aneksję zachodniego brzegu. Natomiast widzimy, że Izrael metodą faktów dokonanych realizuje zupełnie inną politykę i tutaj nie widać jakiejś ostrej reakcji prezydenta właśnie Stanów Zjednoczonych. Czyli mamy z jednej strony, no właśnie, z jednej strony słowa, z drugiej strony konkretne czyny, konkretne działania, które wykonuje koalicja Benjamina Netanyahu, i patrząc na to, w jaki sposób się zachowuje ta koalicja, no nie sposób nie odwołać się do tego, co w mediach amerykańskich, ale także w mediach izraelskich jest nazywane koncepcją Wielkiego Izraela. Tu nie bez przyczyn Tucker Carlson zapytał o ten obszar od Nilu do Eufratu, czy też, no, można powiedzieć nawet od morza do morza, bo od Morza Czerwonego do Morza Śródziemnego, bo jeśli spojrzymy na koncepcję Riviery w Gazie, to co prezentował zresztą Donald Trump na początku ubiegłego roku, no to to jest właśnie też nawiązanie do tej koncepcji kanału Ben Guriona, czy też kanału Abrahama. Niewątpliwie te słowa, które Huckabee wypowiedział w rozmowie z Carlsonem, to jest takie sondowanie opinii publicznej i tej na Bliskim Wschodzie, i jeszcze szerzej tej globalnej. To jest taki, można powiedzieć, balon próbny, to jest przyłożenie takiego papierka lakmusowego, w jaki sposób będzie to odebrane. To pokazuje, jak bardzo mocno, jak ultra proizraelska jest administracja Donalda Trumpa i nominanci właśnie Trumpa na tego typu funkcje, jak ambasador Stanów Zjednoczonych w Izraelu. W serwisie X została opublikowana grafika flagi oferowanej w sprzedaży przez ukraińskie wydawnictwo Reins House, na której to fladze właśnie Przemyśl i Chełm zostały przedstawione jako część terytorium określanego mianem Wielkiej Ukrainy, tak zwanej Wielkiej Ukrainy. Materiał ten został udostępniony przez anonimowe konto wraz z komentarzem, cytuję: Azow stworzył flagę Wielkiej Ukrainy, która obejmuje część Rosji oraz właściwe terytorium Polski. Koniec cytatu. Autor dodał również, cytat: Polsko, twoi bratni sąsiedzi z zagranicy chcą kawałka ciebie. Co o tym sądzisz? Koniec cytatu. No i absolutnie bym tego Państwu nie cytował i nie mówiłbym o tym, gdyby nie to, że ten wpis został skomentowany przez wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Andrzeja Szeptyckiego, który w odpowiedzi napisał, cytuję: Krym jest ukraiński. Koniec cytatu. No to był jedyny komentarz ministra Andrzeja Szeptyckiego i w tej swojej wypowiedzi, no właśnie, minister Szeptycki w ogóle nie odniósł się do przedstawienia w tej fladze obszarów wokół Chełma i Przemyśla jako części Ukrainy. No to jest coś absolutnie skandalicznego. To jest właściwie, można powiedzieć, taka afirmacja neobanderowskiej mapy z zagarniętymi polskimi ziemiami. No jeżeli przyklaskuje temu wiceminister rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który ma pochodzenie ukraińskie, to też jest bardzo istotne, no to jest pytanie, jak wygląda dzisiaj kwestia lojalności ministrów, wiceministrów rządu Donalda Tuska wobec Rzeczypospolitej Polskiej. O, to jest dzisiaj fundamentalne pytanie. Mamy do czynienia z absolutnym skandalem. No to, co zostało zaprezentowane w mediach społecznościowych, to nawiązuje do różnego rodzaju koncepcji szowinistów ukraińskich, którzy no właśnie rościli sobie pretensje terytorialne i do terytorium Polski, i do terytorium Rosji. Natomiast dziś tolerowanie czegoś takiego, tolerowanie tego typu map, tego typu flag, tego typu symboliki, która jest w sprzedaży na Ukrainie, no jest czymś absolutnie niewyobrażalnym. Jest to coś nie tylko sprzecznego z polską racją stanu, z polskim interesem narodowym, ale to jest no sprzeczne po prostu ze zdrowym rozsądkiem. Tolerowanie organizacji szowinistycznych, ideologii odwołujących się do tradycji nazistowskich, no jest po prostu czymś, co zasługuje na potępienie, a nie na no tego typu wpisy, którego dokonał wiceminister nauki. No to jest coś niewyobrażalnego, a przypomnę tylko, że to wydawnictwo Reins House w 2023 roku ogłosiło można powiedzieć, wchłonięcie wydawnictwa Orientir w swoje struktury. Z kolei no, też trzeba jasno powiedzieć, że nastąpiło to w dniu powstania tak zwanych band UPA. Tak zwanej Ukraińskiej Powstańczej Armii, która była odpowiedzialna za ludobójstwo na Polakach. No, to właśnie mogliśmy przeczytać oświadczeniu wydawnictwa Reinhaus, które, no właśnie, które brzmiało to oświadczenie, to jest cytat, 14 października 2023 roku, w dniu powstania UPA z przyjemnością ogłaszamy pełną integrację wydawnictwa Orientir w strukturę Reinhaus. Koniec cytatu. No, to jest coś niewyobrażalnego. Jest w ogóle tolerowanie czarnych barw, tej czerwono-czarnej flagi, nieodnoszenie się z żadnym potępieniem wobec tego typu symboliki, która jest propagowana między innymi przez tak zwany ruch azowski, przez wiceministra nauki w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej, no, powinno być, no, powiedziałbym, przedmiotem dochodzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, których powinien dokonywać kontrwywiad Rzeczypospolitej Polskiej. 18 lutego 2026 roku Instytut Pamięci Narodowej poinformował o tym, że Ministerstwo Kultury Ukrainy miało wydać ostateczną zgodę na prace poszukiwawcze w Hucie Pieniaski. Przypomnę tylko, że 28 lutego 1944 roku w Hucie Pieniacki miała miejsce akcja pacyfikacyjna polskiej ludności cywilnej, w wyniku której śmierć poniosło około 850 osób. Tej pacyfikacji według śledztwa polskiego IPN-u mieli dokonać Ukraińcy z 4. Pułku Policyjnego SS 14. Dywizji SS Galicjen razem z okolicznymi bandami UPA, no to takimi po prostu organizacją terrorystyczną składającą się z szowinistów ukraińskich. No i tutaj mamy w komunikacie Instytutu Pamięci Narodowej moim zdaniem bardzo niepokojący pasus. Możemy przeczytać między innymi, że 18 lutego Ministerstwo Kultury Ukrainy wydało taką zgodę na prace poszukiwawcze właśnie na terenie dawnej wsi Huta Pieniacka, ale, i tutaj będzie cytat, na podstawie wniosku złożonego przez ukraińskiego partnera Instytutu Pamięci Narodowej, którym jest przedsiębiorstwo Wołyńskie Starożytności. Decyzja została poprzedzona zaakceptowaniem przez Lwowską Obwodową Administrację Państwową przedstawionego jej 17 października 2025 roku programu prac poszukiwawczych. Koniec cytatu. Zwracam Państwa uwagę, że jest tutaj mowa o prywatnym przedsiębiorstwie, ukraińskim prywatnym przedsiębiorstwie, które nazywa się Wołyńskie Starożytności. I to jest coś, co jest niezwykle zastanawiające. Czyli w sensie formalnym, w sensie formalno-prawnym, zgodę na poszukiwania polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa otrzymała prywatna firma ukraińska, a nie polska instytucja państwowa, taka jak Instytut Pamięci Narodowej. No to jest coś wręcz niewyobrażalnego. Można nawet zadać pytanie, dlaczego partnerem państwowego Instytutu Pamięci Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej nie jest odpowiednik, na przykład ukraiński IPN albo stosowne ministerstwo Ukrainy, tylko prywatna firma, prywatne przedsiębiorstwo. No, to jest bardzo interesujące i powstaje pytanie, dlaczego władze Rzeczypospolitej Polskiej godzą się na coś takiego. Na jakiej podstawie prawnej w ogóle oddaje się firmie ukraińskiej, no właśnie, prawo do przeprowadzania poszukiwań zamordowanych Polaków? Jak ma wyglądać kontrola? Czy w ogóle ktokolwiek pomyślał nad sprawowaniem kontroli, nadzoru nad pracami poszukiwawczymi, pracami ekshumacyjnymi prowadzonymi przez przedsiębiorstwo ukraińskie? W ogóle co do tego mają prywatne firmy ukraińskie do polskich miejsc spoczynku ofiar ludobójstwa? Jak ma to się do prawa międzynarodowego? Jak ma to się do jakiejkolwiek formy partnerstwa polsko-ukraińskiego? To jest dzisiaj fundamentalne pytania i Instytut Pamięci Narodowej po dziś dzień nie wytłumaczył polskim podatnikom tego, dlaczego partnerem jest prywatne przedsiębiorstwo, a nie państwowa instytucja ukraińska i dlaczego prace poszukiwawczo-ekshumacyjne mają być prowadzone przez stronę ukraińską. Nie wiemy także, tak jak powiedziałem, o żadnych mechanizmach kontroli, nadzoru przez urzędników państwa polskiego w tym zakresie. No widać tutaj potężną wprost uległość instytucji państwa polskiego wobec Ukrainy. 19 lutego bieżącego roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki podpisał ustawę mającą wygaszać rozwiązania tak zwanej specustawy dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy. Te nowe przepisy włączają obywateli Ukrainy do ogólnych regulacji, które dotyczą cudzoziemców objętych ochroną tymczasową w Unii Europejskiej. No i tutaj pojawiło się szereg wątpliwości, czy tak naprawdę ta podpisana nowelizacja przez prezydenta Nawrockiego jest zakończeniem przywilejów dla obywateli Ukrainy, czy wręcz odwrotnie, rozszerzeniem tychże przywilejów. Zresztą sama nowelizacja nie spotkała się z jakimś wielkim nagłośnieniem w mediach głównego nurtu. Ta nowelizacja włącza część dotychczasowych regulacji do, można powiedzieć, takich przepisów systemowych, które dotyczą w ogóle cudzoziemców objętych ochroną na terytorium naszego kraju. No i tutaj jedną z takich kluczowych zmian jest modyfikacja ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z nowym brzmieniem tejże, no, tych przepisów podpisanych przez prezydenta Nawrockiego, osoby posiadające w Polsce ochronę tymczasową, numer PESEL, no, na przykład ze statusem, który jest przyznawany Ukraińcom oraz mieszkające z rodziną na terytorium naszego kraju, mają być objęte zakresem tej ustawy. A co bardzo ciekawe, dotychczasowa ustawa o świadczeniach rodzinnych nie przyznawała prawa do świadczeń osobom posiadającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ochronę tymczasową, jako, no, taką, można powiedzieć, kategorię pobytową. Natomiast nowelizacja podpisana przez prezydenta Nawrockiego wprost obejmuje tymi świadczeniami obywateli Ukrainy korzystających z takiego statusu, no właśnie, ochrony tymczasowej jako kategorii pobytowej. No i to jest coś, co jest, można powiedzieć, rozszerzeniem tych przywilejów, którymi się cieszą obywatele Ukrainy na terenie naszego kraju. To jest bardzo kontrowersyjny zapis. Tutaj wielu także wyborców prezydenta Nawrockiego miało nadzieję, że dojdzie do ukrócenia tych przywilejów i do przygotowywania gruntu pod, no właśnie, pod repatriację, powrót Ukraińców do swojej ojczyzny. Natomiast widzimy, że mamy do czynienia z utrzymywaniem wielu przywilejów, a nawet ich rozszerzaniem. No i to jest coś, co jest moim zdaniem bardzo negatywne i niekorzystne. Coś, co powoduje utrwalenie zmiany struktury etnicznej państwa polskiego. Natomiast patrząc na to, co podpisał pan prezydent Karol Nawrocki, no to trzeba też podkreślić, iż te zmiany obejmują na przykład ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, które regulują świadczenie 800+, dostosowując przepisy tego, no właśnie tej ustawy do nowego modelu funkcjonowania ochrony tymczasowej, już po wygaszeniu rozwiązań specjalnych, tej specjalnej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. No i w tym kontekście pan prezydent, mówiąc o tym, że podpisuje tę ustawę i że trzeba odejść od mechanizmów takich tymczasowych, interwencyjnych, ale że trzeba wprowadzić zasady systemowe. Natomiast no widzimy, że tak naprawdę no te rozwiązania systemowe dla bardzo wielu Ukraińców są niezwykle korzystne. No bo przecież ustawa o świadczeniach rodzinnych, tak jak powiedziałem, dotychczas w ogóle nie dawała prawa do uzyskiwania świadczeń z budżetu państwa, czyli z naszych podatków, dla osób mających w Polsce ochronę tymczasową. Teraz daje, ale konkretnie Ukraińcom. Czyli tym, którzy mają właśnie status odpowiedni wpisany. No i to jest też bardzo charakterystyczne, że prezydent podpisał to, no można powiedzieć, bez jakiegoś wielkiego nagłaśniania. To się wszystko odbyło po prostu po cichu. No, czyli mamy z jednej strony zakończenie obowiązywania tych nadzwyczajnych regulacji przyjętych tuż po rozpoczęciu drugiej fazy wojny na Ukrainie, czyli od 2022 roku. Natomiast, no właśnie, jest utrwalenie systemowe kwestii statusu i części uprawnień obywateli Ukrainy, jako część, można powiedzieć, takiego ogólnego systemu prawnego, który reguluje ochronę, status cudzoziemców w Polsce. No i mamy do czynienia tak naprawdę z odejściem od nadzwyczajnej pomocy, specustawy, do trwałego rozszerzenia uprawnień socjalnych dla obywateli innego państwa. Czy jest to korzystne dla nas jako dla Polaków? Moim zdaniem nie, ponieważ to, tak jak powiedziałem, utrwala zmianę struktury etnicznej państwa polskiego. Dziękuję Państwu za uwagę.